Na co nam te wszystkie pokusy? Abba Ewagriusz powiedział: zabierz pokusy, a nikt nie będzie zbawiony. Ewagriusz z Pontu, zmarł w 399 roku, jest mistrzem paradoksu. Jego krótkie sentencje, niczym żelazny taran, rozwalają w proch fortece fałszywej pobożności. I dobrze, bo ona winna być czymś dynamicznym, bo ciągle jeszcze jesteśmy w drodze i nie wiemy za dużo o Panu Bogu. Ewagriusz zdaje się sugerować, że pokusy są wręcz warunkiem zbawienia, czymś, za czym powinno się tęsknić. Dlaczego? Pokusa to fałszywe widzenie rzeczywistości, niedobry pomysł na rozwiązanie poważnego problemu. Mierząc się z nią, konfrontujemy się też z naszymi wyobrażeniami o świecie, z naszymi myślami, obrazem nas samych, postrzeganiem Pana Boga. Możemy zobaczyć, co jest dla nas ważne, z czego jesteśmy gotowi zrezygnować, na co jesteśmy gotowi. Wreszcie na własnej skórze możemy doświadczyć, kim jest dla nas Bóg. Bez takiej próby ognia nie ma szans na postęp w miłości, bo pokusy, czyli złe pomysły na rozwiązanie poważnych kwestii życiowych, pokonuje się z miłości do Boga i do drugiego człowieka. Po co nam rachunek sumienia? Abba Ewagriusz powiedział: początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Naszym problemem jest to, że często nie znamy samych siebie. Nie wiemy, jak zareagujemy w pewnych sytuacjach, jakie jeszcze myśli i pragnienia w nas się zrodzą. Zmianie takiego stanu rzeczy służy rachunek sumienia. Nie chodzi jednak tylko o wyliczankę grzechów, a raczej o wniknięcie w głąb nas samych, w to, jak wygląda podejmowanie przez nas decyzji, co jest dla nas ważne, czemu z pewnych rzeczy nie potrafimy bądź potrafimy zrezygnować, jak wyobrażamy sobie Pana Boga, modlitwę, miłość, wierność. Listę pytań takiego rachunku sumienia można mnożyć. Bez ciągłej odpowiedzi na nie ciężko zmienić coś w naszym życiu. Ewagriusz z Pontu przypomina: bez rachunku sumienia życie z Bogiem i drugim człowiekiem jest niemożliwe. Modlitwa. Czym jest? Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem, a w jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć ku swemu Panu bez oglądania się wstecz i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika? Autor tych słów, Ewagriusz z Pontu, jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich pisarzy. W kilku kolejnych tekstach spróbujmy przyjrzeć się temu, w jaki sposób rozumie modlitwę. Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem. Umysł to dla Pontyjczyka najbardziej wewnętrzna część nas samych. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to ten element, który Biblia określa mianem serca. W tak pojętym umyśle są podejmowane najważniejsze decyzje, które kształtują całe nasze życie. Ta właśnie władza więc powinna być z Bogiem w nieustannym kontakcie, mieć z Nim gorącą linię. To i tylko to można nazwać modlitwą. Jest ona tutaj oddana polskim słowem obcowanie. Tłumacz próbuje przełożyć w ten sposób greckie pojęcie, które oznacza pełną ufności i serdeczności więź. Podsumujmy. Modlitwa wymaga zejścia w głąb nas samych i na tym poziomie prowadzenia pełnego życia we wspólnocie z Bogiem. Poprzeczka postawiona dość wysoko. Dlatego Ewagriusz zaraz dodaje, w jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć ku swemu Panu bez oglądania się wstecz i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika? Wyłuskajmy kolejne pytanie. W jakim stanie powinien być umysł? Jak go oczyścić, aby więź ze Stwórcą była możliwa. Jak nie oglądać się wstecz? Jak nie wracać do dawnych grzechów? Jak nie żyć samą przeszłością? Mamy tutaj wyraźną aluzję do żony Lota z Księgi Rodzaju. Jak rozmawiać z Bogiem bez pośrednika? Jak dojść do zjednoczenia z Nim? Pytania te są tematem dziełka Ewagriusza o modlitwie. Do jego wspólnej lektury serdecznie zapraszam. Jak wzrastać w modlitwie? Modlitwa wyrasta z łagodności i wolności od gniewu. Modlitwa jest owocem radości i wdzięczności. Modlitwa jest lekarstwem na smutek i zniechęcenie. Ewagriusz w kolejnych sentencjach daje nam do ręki następne elementy definicji modlitwy. Wcześniej była mowa o tym, że jest to obcowanie umysłu z Bogiem. Podane tu trzy sentencje tworzą krąg. Dwie pierwsze stawiają trudne wymagania. Trzecia pociesza, gdy dostrzegamy, że nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom mistrza z Pontu. Modlitwa wyrasta, niczym drzewo, z łagodności i wolności od gniewu. To są nasiona obcowania z Bogiem. Gdy modlitwa wyrośnie, zaczyna owocować jak drzewo z radości i wdzięczności. Starzec mówi zatem, że to, w jaki sposób żyjemy, jak próbujemy realizować Ewangelię w naszym życiu, naukę o miłości nieprzyjaciół, nadstawianiu drugiego policzka, byciu łagodnym i cichym jak Jezus, widać w naszej modlitwie. Ponieważ wiemy, że różnie z nami jest, możemy popaść w smutek i zniechęcenie. Co mamy wtedy zrobić? Ewagriusz podpowiada, modlitwa jest lekarstwem na smutek i zniechęcenie. Jak zatem widzimy, gdzie byśmy się nie obrócili, wszędzie czeka na nas modlitwa jako owoc i lekarstwo, jako nagroda i ratunek. Dobrze jest modlić się i w Bogu znajdować zbawienie przed nami samymi. Prawdziwa modlitwa prowadzi w ten sposób do działania i poprawy życia, a działanie wiedzie nieuchronnie do prawdziwej modlitwy. Życie staje się integralną całością. W łagodności, wolności od gniewu, w radości i wdzięczności Bóg leczy nas ze smutku i zniechęcenia życiem. Modlą się tylko ludzie wolni. Nie możesz modlić się modlitwą czystą, dopóki jesteś uwikłany w sprawy materialne i miotany nieustannymi troskami. Modlitwa bowiem jest porzuceniem myśli. Poprzednio była mowa o modlitwie jako obcowaniu z Bogiem, wolności od gniewu, owocu radości i wdzięczności, wreszcie lekarstwie na smutek i zniechęcenie. Tym razem czytamy, że modlitwa jest porzuceniem myśli. Słowo myśl ma u Ewagriusza wiele znaczeń. W tym wypadku należałoby ją rozumieć jako pewne wyobrażenie na temat Pana Boga. Każdy z nas ma jakiś jego obraz, czegoś od niego oczekuje. Tymczasem, aby przystąpić do niego i modlić się z całego serca, trzeba Bogu pozwolić być Bogiem, kimś, kto jest nieskończenie inny od tego, co o nim myślimy, czy do niego czujemy. Dlatego obcowanie z nim jest porzuceniem myśli. Do tych wyobrażeń przywiązują nas, zdaniem Ewagriusza, troski i sprawy materialne, które nami miotają jak burza statkiem, są dla nas jak sidło. Chcemy się modlić do Boga tylko o spełnienie naszych pragnień. Tymczasem nie oczekuj od Niego, że jest magikiem, który spełni wszystkie Twoje życzenia. Pozwól Mu być Bogiem. Pozwól, żeby On sam się o Ciebie zatroszczył. Porzuć swoje wyobrażenia. Nie jest to sprawa jednorazowej decyzji. Ta sentencja Ewagriusza ma być dla nas napomnieniem i pociechą. wezwaniem do rachunku sumienia. Na temat tego, jak modlitwę traktujemy, i pokazaniem, ile nam jeszcze zostało do zrobienia. Starzec z Pontu nie podaje jednej jej definicji. Zamiast tego za pomocą kolejnych sentencji pokazuje, jak złożona i fascynująca to rzeczywistość. Można powiedzieć, że daje nam do ręki kolejne elementy układanki. Czy spróbujemy złożyć je w całość, abyśmy mogli zacząć się modlić?